Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy dzisiaj w studiu księdza profesora doktora habilitowanego Władysława Kubika, jezuitę, który miesiąc temu przybliżył nam postać służebnicy Bożej Rozalii Cyrakówny, a dzisiaj dalszy temat. Mówić będzie o duchowości tej wspaniałej mistyczki. Zresztą posłuchajmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ponownie witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i pragnę zabrać głos na temat służebnicy Bożej Rozalii Cyrakówny. Przed miesiącem przybliżałem przede wszystkim jej życie od strony dat, od strony wydarzeń, jakie miały miejsce. Natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na pewnych charakterystycznych cechach jej duchowości. Oczywiście nie przybliżę tej duchowości w jednej pogadance, ale Państwo możecie nabyć książkę Wyznania z przeżyć wewnętrznych, to są jej notatki. Najprawdopodobniej w 2008 roku wyjdzie także i następna pozycja, jej osobiste notatki pisane z polecenia spowiedników i listy pisane do Ojca Całki Redemptorysty. Co szczególnego u tej właśnie już świętej, możemy powiedzieć, można dostrzec? Bardzo charakterystyczną rzeczą jest to, co tak przelotnie jakby wspomniałem w poprzedniej audycji, że uderza w tej osobie, w tej pokornej osobie, prostej, urodzonej w wiejskiej rodzinie, mieszkającej w otoczeniu prostych ludzi, działa sam Jezus Chrystus i od wewnątrz ją kształtuje. Ona nie ma kontaktu z kapłanami, którzy jej zresztą nie rozumieją, nie ma kontaktu z siostrami zakonnymi, nie ma żadnych studiów teologicznych, jedynie atmosfera religijna domu jest jej dana i na jej przykładzie możemy właśnie zrozumieć, co to znaczy atmosfera religijna domu. Jak to jest przeogromnie ważne, żeby w najmłodszych latach przekazywać dziecku prawdziwe umiłowanie Boga i umiłowanie człowieka. Ale jednocześnie przedziwny cud się dokonuje w życiu tej dziewczyny, tej właśnie służebnicy Bożej. Jest kształtowana od wewnątrz i Bóg sam, choć dopuszcza na nią ciemne noce i chociaż musi przejść przeogromnie trudne doświadczenia, jakie przechodzili inni mistycy, to jednak trwa w tym przywiązaniu do Boga i w tym pragnieniu zjednoczenia się z Nim. Jej pobożność jest przede wszystkim, powiedziałbym, bardzo autentyczna teologicznie, chociaż nie studiowała teologii. Mianowicie skoncentrowana jest na Bogu w Trójcy Świętej jedynemu. Tajemnica Trójcy Świętej jest jej przeogromnie bliska, przekazana w wierze rodziny. I ile razy się modli, to zawsze rozpoczyna swoją modlitwę od zwrócenia się do Trójcy Świętej, a potem prosi o wstawiennictwo Matkę Najświętszą, prosi o wstawiennictwo świętego Józefa. Bardzo była zżyta także z świętą Teresą Wielką, doktorem Kościoła, z świętą Teresą z Awila, z małą świętą Tereską od Dzieciątka Jezus. Ale to jest ważne, że kochając Jezusa i zwracając się do Jezusa z modlitwą i pragnąc ukochać Jezusa, zawsze gdzieś na wstępie jej modlitw pojawia się właśnie zwrot do Trójcy Świętej. Mam przed sobą akt ofiarowania się miłości nieskończonej, który rozpoczyna Rozalia w ten sposób: o miłości nieskończona, Boże w Trójcy Przenajświętszej jedyny. Ja Twoje najnędzniejsze dziecko, Róża, Teresa, oddaję się całkowicie i bez zastrzeżeń Twej najłaskawszej miłości na całopalną ofiarę. Proszę Cię najpokorniej, byś ją, Panie Najsłodszy, przyjął i zniszczył według swej najświętszej woli i swego upodobania. Proszę Państwa, prośba, aby przyjął ofiarę i zniszczył, bo to jest charakterystyczne dla ofiar składanych Bogu. To przyjęcie i to spalanie się w miłości dla Boga. I to w Rozalii właśnie ciągle coraz bardziej dojrzewa. W ogóle szacunek dla Boga, miłość dla Boga w otoczeniu zapominania o Bogu, niekochania Boga. Jej postawa jest przedziwna i ona jest jej jakoś wewnętrznie przez Boga dana, ale też i wypracowywana. Mówi do Jezusa: Panie najukochańszy, czyń co chcesz ze mną, krzyżuj, doświadczaj, upokarzaj, wynisz moje ciało do wylania ostatniej kropli krwi przez męczeństwo, a nade wszystko uczyń mnie męczennicą Twojej nieskończonej miłości. Właśnie to pragnienie oddania się Bogu miłością, z wdzięcznością za Jego miłość, to jest jakąś wielką dewizą jej życia i jakimś wielkim wyeksponowaniem miłości, szacunku, oddania się Bogu. I słyszy często od Jezusa właśnie skargę: za mało jestem kochany. Tak, nie jestem kochany. I ona w odpowiedzi na to mówi: Jezu mój najsłodszy, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, jak bardzo pragnę Ciebie kochać. Ukochać Cię do szaleństwa, do nieskończoności, do zupełnego zapomnienia siebie. Ponieważ moje serce jest tak bardzo maleńkie, jeszcze do tego ścieśnione egoizmem, więc Jezu, wyrzuć z niego wszystko, co by Twój wzrok razić mogło. Rozszerz je do nieskończoności. Proszę Państwa, u prostej dziewczyny takie akty ofiarowania z taką treścią, z takim zrozumieniem wielkości miłości Boga, której trzeba się oddać całkowicie, bo zasługuje na to ta miłość i miłość tego oczekuje od nas, to jest po prostu łaska nadzwyczajna, której dostąpiła. Na innym miejscu mówi: Jezu miłości, o mój najdroższy skarbie, zmiłuj się nade mną, zaspokój pragnienia mojego serca, które się tak wyrywa do Ciebie. Chcę dojść na Kalwarię razem z Tobą i tam dokończyć moje ofiary na krzyżu, by się móc jak najprędzej połączyć z Tobą najgorętszą miłością. Jestem słaba, sama tam nie dojdę, lecz z całą ufnością dziecka opieram się na Tobie i Ty mnie na swych boskich ramionach wyniesiesz na najwyższe szczyty miłości. I proszę Państwa, ta świadomość i to pragnienie oddania się Bogu, a równocześnie zrozumienie wartości cierpienia, prowadzi ją do przyjęcia cierpienia i przede wszystkim ta dojrzałość w rozumieniu wartości cierpienia pojawia się w ostatnich latach jej życia. W 1939 roku pisze w swoich zapiskach: do umiłowania Pana Jezusa nie potrzeba nadzwyczajności ani cudów, lecz potrzeba cudu unicestwienia i pokory, która niczym innym nie jest jak tylko prawdą i w całej tej prawdzie każe nam patrzeć na Pana Jezusa i na siebie. O Jezu najsłodszy, chcę żyć tą prawdą, bo to się Tobie podoba, tą prawdą, która umie ocenić Pana Boga i stworzenie. I właśnie przy tym wielkim szacunku do Boga Rozalia jednocześnie bardzo kocha człowieka, szanuje godność człowieka i to jest jakby druga cecha, która ją bardzo charakteryzuje. Ta miłość do człowieka przejawia się już oczywiście w życiu rodzinnym, kiedy pracuje nad sobą i chce być dobra dla swojej rodziny. Ta miłość przejawia się przede wszystkim w jej pracy, w tej trudnej pracy wśród wenerycznie chorych. Opowiada w pewnym miejscu, że szczególnie trudno było jej na początku na dyżurach nocnych, kiedy chorzy umierali i ona musiała po prostu ciała chorych czyścić, usunąć wszystkie bandaże, a tu czuć było straszliwy fetor. Zrażało ją to, do nudności doprowadzało, ale przypominając sobie potrzebę miłości, służenia Bogu i traktowania z godnością człowieka i nawet jego ciała ludzkiego po śmierci, potrafiła tak się wewnętrznie przekształcić, że potem sama się zgłaszała właśnie do tej trudnej posługi, nie mówiąc o posłudze na co dzień. I chociaż ta wielka miłość do bliźniego w szpitalu wywoływała nieporozumienia, do tego nawet stopnia, że nie tylko psychicznie ją dręczono, ale jakaś grupa kobiet, które znienawidziły ją za jej dobroć, namówiły kobietę o imieniu Julia, żeby ją fizycznie prześladowała. I ta kobieta, proszę Państwa, nawet kiedy Rozalia szła do kościoła rano, napadała na nią z kijem na ulicy, biła. Przechodnie uważali, że to jakieś nieporozumienia między dwoma kobietami, więc nawet jeszcze uśmiechali się zamiast bronić Rozalii. I to trwało ponad rok. Julia zrozumiała swój błąd i przeprosiła przed śmiercią Rozalię, ale ile doznała Rozalia upokorzeń, ile sińców musiała nosić, to tylko wie ona sama i sam Bóg i świadkowie, którzy zeznawali w procesie beatyfikacyjnym i stwierdzali właśnie te fakty. Co było charakterystyczne, że ona nigdy nie miała niechęci czy nienawiści do tych osób, które ją prześladowały. A prześladowały ją do tego stopnia, że do spowiedników jej niektóre osoby chodziły i po prostu niesłusznie kłamały na jej temat, chcąc, żeby spowiednicy się od niej odwracali. Także mimo tych strasznych cierpień, miłość bliźniego była u niej przedziwna i jakby to powiedzieć, konsekwentna. A służyła bliźnim nie tylko w szpitalu, jako wykwalifikowana pielęgniarka w tamtych czasach, w okresie międzywojennym, służyła także osobom poza szpitalem. Niektóre osoby prosiły ją o prostą przysługę, postawienia baniek w czasie przeziębienia, czy też postarania się o jakieś lekarstwo, czy szukały rady w różnych dolegliwościach. Pomagała Rozalia nawet właśnie od strony służenia radą swojemu spowiednikowi, czy też innym ojcom, w sprawie których spowiednik zwracał się do niej jako siły wykwalifikowanej. Do samej śmierci, jak wspomniałem w poprzedniej pogadance, była w poprzedniej katechezie, była właśnie gotową służyć i wycieńczona fizycznie, jednak nie odmawiała pomocy bliźnim, dopóki sam Pan Bóg nie przerwał tego pięknego życia. Jest jeszcze ciekawe jej wyznanie, jak w tej drodze wielkiej miłości Boga i człowieka, jak doszła do coraz głębszego przekonania o wartości znoszenia cierpienia z miłości do Boga i z miłości do człowieka. I w notatkach ostatnich lat życia pisze: jestem przekonana, że życie bez cierpienia to życie bez wartości. Cierpienie jest szkołą, w której uczymy się kochać prawdziwie Pana Jezusa. Cierpienie odrywa nas od rzeczy stworzonych, od tego wszystkiego, co nie jest Bogiem. Pan Jezus, ten najdoskonalszy mistrz w sztuce krzyżowania dusz, obdarza takim krzyżem duszę, który jest najboleśniejszy i najwięcej kosztuje. Nikt by nie potrafił sam wybrać takiego cierpienia, jakie wybiera i daje mu on sam. Gdy dusza jest uległa i wdzięczna, wtedy on, Jezus, nagradza ją jeszcze większym i boleśniejszym cierpieniem. Dusza, widząc taką bezgraniczną miłość i hojność Pana i mistrza swego, w najgłębszym uwielbieniu i dziękczynieniu pada przed nim na twarz, by okazać mu swą miłość. I usłyszała słowa Jezusa przedziwne: moje dziecko, tylko duszom uprzywilejowanym daje wielkie cierpienia. Z nimi to bowiem dzielę się tą cząstką moją. Dziecko, jest to wielka, bardzo wielka łaska i specjalne wyszczególnienie tych dusz przeze mnie. Dziecko moje, ty jesteś jedną z tych dusz. Ciesz się i raduj, że cię tak bardzo ukochałem. Tak, dziecko moje, bardzo cię kocham, dlatego cię będę krzyżował i doświadczał cierpieniem w sposób szczególny i mnie tylko znany. Z twojej strony masz mi być zupełnie uległą, jak ślepy swemu przewodnikowi. Masz mi pozwolić czynić z tobą i w tobie to wszystko, co mi się spodoba czynić. Ale Rozalia przyznaje, że w tych wielkich doświadczeniach, mimo prawdziwego, realnego odczuwania cierpienia, doznawała jednak jakiejś wewnętrznej mocy i wewnętrznej siły. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna sprawa, to jest misja Rozalii Celakówny. Otóż szczególnie w ostatnich latach, w czasie II wojny światowej, już przed II wojną światową, Rozalia zaczyna coraz bardziej rozumieć sytuację naszego narodu i sytuację świata pogrążonego w grzechu. I w związku z tym jest wołana przez Jezusa do wynagradzania, ale jednocześnie jej misją jest niejako odezwa do ludzi, do kapłanów, do lekarzy, do całego społeczeństwa, aby podjęli prawdziwą przemianę serca i oddali się całkowicie Chrystusowi i uznali Go swoim królem, bo On naprawdę jest królem, jak sam nas o tym pouczył i jak Ewangelie nas o tym uczą. I właśnie tę sprawę oddania się sercu Jezusowemu, co nazywała Rozalia intronizacją Najświętszego Serca Jezusowego i uznania Chrystusa swoim królem, tę sprawę podjęła i ta sprawa stała się jej szczególną troską właśnie w ostatnich latach życia. Dlatego z całą pokorą właśnie wobec objawień, które jej Chrystus daje, zwraca się do swojego spowiednika, który zresztą uznał za prawdziwe to wszystko, co ona mówiła. Zwraca się do niego z prośbą, by o potrzebie intronizacji przez Polaków poinformował swojego przełożonego generała Paulinów, ojca Piusa Przeździeckiego. On z kolei doniósł o tym prymasowi Polski, Augustowi Chlądowi. A ten dla upewnienia się o wiarygodności objawień zalecił poddanie jej badaniu lekarskiemu. Najsławniejszy wówczas neurolog krakowski dr Józef Horodeński został wyznaczony do przebadania wizjoneryki i stwierdził, że Rozalia Celakówna nie wykazuje żadnych odchyleń od normy pod względem cielesnym, a psychicznie jest sprawna i dobrze zorientowana. Ma dobry kontakt, zaburzeń w zakresie sfery uczuciowej nie stwierdziłem, mówi lekarz. Wspomniał też lekarz o widzeniach, co do których wypowiedzieć się nie mógł, ale nie czyniły one jego zdaniem wrażenia chorobliwych, tylko rzeczywiście prawdziwych. Stąd to Rozalia słyszy, że tak jak Maria Alacoque niejako przybliżyła nam kult serca Jezusowego, tak Rozalia Celakówna ma obowiązek wzywać poprzez swoich spowiedników całe społeczeństwo do odnowienia się w miłości do serca Jezusowego, do postawienia Chrystusa na pierwszym miejscu, ale nie tylko przez jakiś akt formalny, który zresztą jest potrzebny, ale przez porzucenie grzechu, przez decyzję życia w łasce uświęcającej, przez decyzję korzystania stałego z sakramentów świętych, przez pogłębianie w sobie prawdziwej miłości do Boga i człowieka. I to wewnętrzne nawrócenie ma właśnie przygotować naród do tego, by naród mógł podjąć, i to zarówno władze kościelne, jak i państwowe, akt oddania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, akt intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego wraz z uznaniem królowania Chrystusa w naszym życiu, który jest naszym Królem i Panem. Przeżyła bolesny moment kiedyś Rozalia, bo zdała sobie sprawę, że jakby do tego aktu jest jeszcze daleko, bo człowiek jest tak jeszcze nieprzygotowany, bo jeszcze tak strasznie dużo grzechów jest na świecie. Ale Pan Jezus ją zapewnił: wy macie się modlić i ofiarować, a dzieło intronizacji jest moją sprawą i ja ją przeprowadzę. I to jest wielka nadzieja dla nas. Wielką nadzieją są także dla nas wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego, które powstały w oparciu o duchowość Rozalii Celakówny i które rozwijają się w różnych diecezjach i właśnie podejmują to wezwanie porzucenia grzechu, życia w łasce uświęcającej, modlitwy nieustannej przed Najświętszym Sakramentem, zobowiązują się do cotygodniowej godzinnej adoracji, do czuwań nocnych, do podejmowania postu właśnie w tej intencji odrodzenia narodu, aby naród się obudził i dostrzegł, że najważniejszą sprawą jest właśnie sprawa miłości do Boga, sprawa poddania się prawu Bożemu, przykazaniom Bożym, a wszystko inne jest na drugim miejscu. Polecajmy więc Bogu zarówno dalszy proces beatyfikacji służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, a zarazem właśnie ten proces odnowy wewnętrznej, moralnej naszego narodu.
Mówił ksiądz profesor doktor habilitowany Władysław Kubik, jezuita, który z ramienia południowej prowincji jezuitów prowadzi pracę nad procesem, czy w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Rozalii Celakówny. Drodzy radiosłuchacze, ogromnie jestem wdzięczny księdzu profesorowi za przybliżenie tej postaci i za osobiste zaangażowanie. Mamy skarb, mamy jakąś perłę, która jeszcze jest nieodkryta, i jak to dobrze, że ksiądz profesor się podjął tego tematu i przybliżył radiosłuchaczom Radia Maryja tę wspaniałą postać. Dla mnie, który słuchałem tej audycji jak inni, fenomenem, który jest godny zauważenia, jest język, jakim mówi służebnica Rozalia Celakówna dzisiaj, który to język przybliżył nam ksiądz profesor. Dzisiaj, gdy mówi się tylko o tym, jak samemu jak najwięcej użyć, jak najwięcej mieć, jak najwięcej doznać, jak najwięcej znaczyć to, co proponuje świat, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota, to nas wciąga i nagle słyszymy język miłości, spalenia się jak żertwa ofiarna dla Boga. Słyszymy o cierpieniu, które nie jest przeciwne miłości, jest darem, który rozumieją niektórzy, obdarowani. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy zachęcić do słuchania w każdą trzecią niedzielę miesiąca, przez najbliższe miesiące, katechezy, która na żywo jest wygłaszana o godzinie 8:20. W takim cyklu katechez Serce Króla Królów, które to sformułowanie jest wzięte z encykliki Piusa XI Miserentissimus Redemptor o wynagradzaniu Bożemu sercu za grzechy własne i świata. Serce Króla Królów. Z tego, co ksiądz profesor mówił, bardzo jasno wynika, nie ma żadnej sprzeczności między kultem Chrystusa Króla i Bożego Serca, że wręcz jedno bez drugiego nie może istnieć. I właśnie chciałbym bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy prosić, żeby we wszelkich jakichś problemach, które się tutaj mogą pojawiać, bo są różne grupy ludzi, które przeciwstawiają ten kult, żeby właśnie myśleć podobnie jak służebnica Boża Rozalia Celakówna, która przecież, której myślenie wpisuje się w nauczanie Kościoła, nauczanie papieży i przede wszystkim praktykę Kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na następną katechezę, która, mamy nadzieję, będzie kontynuować także ten aspekt posłania, przesłania służebnicy Rozalii Celakówny, a poprowadzi ją znowuż gość zaproszony, ponieważ wszystkie szczegóły nie są jeszcze dograne, nie mogę podać. Mam nadzieję, że będzie to również ksiądz profesor, który na te tematy, ale o innym nazwisku, który będzie na ten temat mówił. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Ojciec Jan Mikrut.